Sprawa, o której dzisiaj opowiem, to historia o młodym człowieku, którego odejście uruchomiło reakcję łańcuchową wielu fatalnych decyzji i pomyłek. To opowieść o kolejnej śmierci, która przelała czarę goryczy, co miało wreszcie wymusić, by zaszły zmiany na lepsze. Zamiast tego jednak, ta historia na zawsze zapisała się na kartach polskiej kryminalistyki jako jedna z największych porażek wymiaru sprawiedliwości. Wojtek Król przychodzi na świat w 1976 roku w Kołobrzegu, w województwie koszalińskim, jako najmłodszy z trójki rodzeństwa. Już od małego daje się poznać jako chłopak bardzo skryty i cichy, ale przy tym wyjątkowo bystry i konkretny. Jednak przez swoje wycofanie Wojtek od najmłodszych lat ma problemy w nawiązywaniu nowych znajomości. W pierwszych kontaktach z nowo poznanymi osobami zawsze stoi z boku i raczej obserwuje. Dopiero kiedy już ktoś zdobędzie jego zaufanie i gdy Wojtek zaczyna czuć się w towarzystwie danej osoby swobodnie, otwiera się i odpłaca swoją lojalnością i wsparciem. Kiedy już jako nastolatek Wojtek dostaje się do trzeciego liceum ogólnokształcącego przy Medyku, czyli Zespole Szkół Medycznych w Kołobrzegu, z początku, tak jak zresztą zawsze, jest samotnikiem i przed rówieśnikami otwiera się bardzo powoli. Pierwsze miesiące w nowej szkole, a w zasadzie pierwsze lata, spędza na obserwowaniu otoczenia i większość czasu poświęca nauce, która jest dla niego najważniejsza. Dla rozrywki i relaksu chodzi na siłownię i basen, ale i to zazwyczaj robi zupełnie sam. I kiedy rówieśnicy Wojtka wchodzą w okres dojrzewania, nawiązują nowe znajomości i zaczynają tworzyć pierwsze romantyczne relacje, to Wojtek i w tych kwestiach trzyma się z boku. Sam nie rozgląda się za dziewczyną, jest bardzo wstydliwy, stroni od wyjść towarzyskich i zamiast tego znowu rzuca się w wir nauki. Dopiero w ostatniej klasie, w klasie maturalnej, wreszcie przełamuje się i zaczyna powoli wychodzić ze swojej skorupy. Teraz nawiązuje pierwsze bliższe relacje z kolegami i koleżankami ze szkoły, a nawet zaczyna chodzić na prywatki i inne spotkania towarzyskie. Wielu jest pozytywnie zaskoczonych, bo cichy Wojtek, skupiony na książkach, o którym w zasadzie nic nie wiedzieli, okazuje się dobrym kumplem, osobą zabawną i inteligentną i po prostu świetnym kompanem do spędzania wolnego czasu. Znajomi zachodzą w głowę, dlaczego wcześniej nie pokazał swojej drugiej, bardziej towarzyskiej natury, ale Wojtek szybko to tłumaczy. Mówi, że po prostu postawił na naukę. Wcześniej nie miał czasu na spotkania i nie chciał się nimi rozpraszać, bo chciał mieć pewność, że będzie dobrze przygotowany do matury. Teraz, kiedy już wie, że ma opanowany materiał i w zasadzie zaczyna już czuć, że matura to dla niego tylko formalność, wreszcie może wyluzować i otworzyć się na świat. Zresztą Wojtek sympatię rówieśników zyskuje nie tylko ze względu na zmianę swojego nastawienia do życia towarzyskiego, ale też dzięki swojej bezinteresowności. Tak jak deklaruje, sam jest już przygotowany do swojego egzaminu dojrzałości i teraz może pomóc przygotować się innym, jako że ma materiał w małym paluszku i rozumie nawet te najtrudniejsze zagadnienia, staje się pewnego rodzaju klasowym korepetytorem. Pomaga swoim kolegom i koleżankom zrozumieć tematy, które sprawiają im trudność i jest w tym naprawdę dobry, bo wszystko tłumaczy cierpliwie i przede wszystkim tak, że nagle to, co wcześniej było niezrozumiałe, staje się proste. Sam Wojtek wyraźnie uczy znajomych z przyjemnością i nie chce od nich nic w zamian. Robi to, bo po prostu lubi pomagać, przez co staje się naprawdę lubianą osobą w klasie. W ten sposób, gdy nadchodzi maj 1995 roku, Wojtek kończy klasę maturalną bogatszy o nowych znajomych, ale też ze średnią 5.1. Ze spokojem i pewnością siebie przystępuje też do matury. Swój egzamin dojrzałości zdaje niemal z idealnym wynikiem. Może też aplikować na dosłownie każdą uczelnię w kraju, co z jednej strony jest świetną wiadomością, ale z drugiej stawia go przed niemałym dylematem. W całym kraju jest naprawdę wiele wartych uwagi uczelni i przeróżnych pięknych miast. Decyzja o wyborze studiów jest ważna i wiążąca przynajmniej na kilka dobrych lat. Po dłuższym namyśle i rozmowach z rodziną i znajomymi, Wojtek ostatecznie wybiera renomowaną Politechnikę Warszawską, gdzie bez problemu zdaje egzamin na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa i dostaje się na kierunek lotnictwo, bo właśnie nim interesuje się od dziecka. Nie jest to przypadek, bo całe swoje dotychczasowe życie mieszkał obok bazy lotniczej należącej do lotnictwa Armii Czerwonej, dzięki czemu aż do 1989 roku mógł obserwować radzieckie samoloty myśliwskie latające z ogromną prędkością nad Kołobrzegiem i Bałtykiem. Wojtek ma jednak typowo ścisły umysł. W klasie niektórzy mieli go wręcz za matematycznego geniusza, dlatego chyba nikogo nie dziwi, że chłopak łączy jedno z drugim i na swoją specjalizację ostatecznie wybiera budowę silników lotniczych. Jako ciekawostkę można dodać, że baza, która budziła zainteresowanie Wojtka, została zamknięta, a jednostka lotnicza przeniesiona po nietypowej katastrofie samolotu MiG-23. Pilot co prawda przeżył i katapultował się nad Kołobrzegiem, ale jego maszyna przeleciała jeszcze bez kontroli ponad 1000 kilometrów i mimo, że samolot został natychmiast przechwycony przez amerykańskie samoloty, to ostatecznie spadł i uderzył w dom w Belgii, doszczętnie niszcząc budynek i zabijając jego właściciela. Wojtek liczy jednak, że jego kariera związana z lotnictwem nie będzie ani trochę tragiczna. Chce być po prostu jak najlepszy w tym, co robi i od pierwszych dni na uczelni, podobnie jak w liceum, daje z siebie 120%. Kiedy jeszcze przed końcem pierwszego semestru, w święta Bożego Narodzenia, wraca do rodzinnego Kołobrzegu, oczywiście spotyka się ze znajomymi z klasy, a każdy wymienia się nowymi doświadczeniami i opowiada, co u niego po liceum. Kiedy przychodzi kolej Wojtka, teraz już student Politechniki, żali się, że na uczelni wcale nie jest lekko i mówi, że liceum w porównaniu ze studiami to nic. Wszyscy jednak szybko orientują się, że kiedy Wojtek mówi, że nie jest lekko, to chodzi mu o to, że jest ciężko uzyskać średnią 5.0, a nie, że w ogóle ciężko jest zdać na kolejny semestr. Bo Wojtek od lat, bez zmian, jest wyjątkowo ambitny. Nie chce tylko zdawać z roku na rok. Chce być najlepszy i mieć jak najwyższą średnią. Motywacja do zdobywania jak najlepszych wyników sprawia, że kiedy nadchodzi 15 marca 1996 roku, jest to zwyczajny piątek, wszyscy jego koledzy z Akademika Mikrus wyjeżdżają na weekend do domu. Wojtek jako jedyny ze swoich znajomych zostaje w Warszawie. Nie robi tego bez powodu. Chce się jeszcze trochę pouczyć. Słyszał plotki od starszych roczników, że jeden z adiunktów lubi robić niezapowiedziane kolokwium na tydzień przed egzaminem i jeżeli się go nie zda, nie będzie można podejść do pierwszego terminu egzaminu. Wojtek spędza więc weekend samotnie. Głównie uczy się i powtarza materiał. Korzysta też z tego, że ma pokój w akademiku tylko dla siebie. W ten sposób nadchodzi niedziela 17 marca 1996 roku. Wielkimi krokami zbliża się poniedziałek i powrót do uczelnianej rzeczywistości. Wojtek jest już przemęczony weekendem nad książkami. Chce chociaż na chwilę odpocząć od nauki. Postanawia wybrać się na spacer, ale żeby ten miał jakiś cel, do ręki łapie bukłak na wodę. Całkiem niedaleko można zaopatrzyć się w wodę oligoceńską, która jest smaczniejszą alternatywą dla wody z kranu i na dodatek jest całkowicie za darmo. Wybranie się po wodę to idealny pretekst, żeby przywietrzyć głowę, a przy okazji nie wrócić z pustymi rękami. Po 13:00 Wojtek wychodzi z akademika i mimo, że jest marzec, to od razu uderza go mroźne powietrze, które daje pewnego rodzaju ulgę po tylu godzinach spędzonych w ciasnym pokoju. Mimo wszystko aura nie zachęca do dłuższego spacerowania. Jest naprawdę zimno, a na chodnikach leży zamarznięty i brudny od smogu śnieg. Chłopak chce się jednak przewietrzyć i jednocześnie nie mieć poczucia, że marnuje czas, który mógłby poświęcić na naukę. Dlatego, gdy tylko opuszcza akademik, kieruje się w stronę skrzyżowania ulic Wilczej i Poznańskiej, gdzie znajduje się charakterystyczny kran i ujście wody oligoceńskiej. Do pokonania ma 1200 metrów w jedną stronę, czyli jakieś 16 minut drogi spokojnym spacerem. Z powrotem będzie więc za trochę ponad 30 minut. Na miejsce dociera bez żadnych przeszkód. Po drodze nie spotyka też nikogo znajomego, ani też nic nie odwraca jego uwagi. Na rogu ulic napełnia bukłak wodą, po czym zaczyna kierować się w stronę akademika. Na zegarku wybija godzina 13:40, kiedy Wojtek jest już w drodze powrotnej i zbliża się do placu Politechniki od strony ulicy Lwowskiej. Zamyślony i nieco zmarznięty, mija bramę do kamienicy numer 7, do której wchodzi akurat wracający z giełdy komputerowej Robert. Mężczyzna także nie zwraca szczególnej uwagi na studenta. Jest zajęty, bo nosi z samochodu do mieszkania pudła ze sprzętem komputerowym, którego nie udało mu się dzisiaj sprzedać. Na idącego spokojnie Wojtka nie zwraca też uwagi dziewczyna Roberta, która stoi przy bagażniku i pilnuje reszty towaru. Młoda kobieta jest wręcz tak zamyślona, że nie zauważa nawet, jak jeden z sąsiadów macha jej i mówi jej dzień dobry. Nie zauważa czegoś jeszcze. Że za jej chłopakiem, który właśnie wbiega z kolejnym pudłem do bramy, wchodzi dwóch podejrzanych mężczyzn. Sekundy później, gdy wszyscy trzej znikają za rogiem, mężczyźni rzucają się na Roberta, który upuszcza sprzęt, powalają go na ziemię i zaczynają kopać go po całym ciele i po głowie. Nie ma wątpliwości. To napad, a obcy mężczyźni przemocą chcą zmusić Roberta do tego, żeby oddał im wszystkie pieniądze. Widać, że doskonale wiedzą, że właśnie wrócił z handlu na giełdzie i że musi mieć przy sobie dużą gotówkę, dlatego nie są nawet zainteresowani pudłem z elektroniką. W pośpiechu, ale z ogromną agresją, nie przestają bić. Żądają od mężczyzny, żeby oddał im wszystkie pieniądze, ale Robert nie chce tego robić. Kłamie, że nie ma przy sobie gotówki. Przecież są w centrum miasta. Został napadnięty w biały dzień. Może uda mu się kupić czas, albo zaraz napastnicy przestraszą się i sami odpuszczą. Ale agresorzy wyraźnie wiedzą, że to blef i nagle robi się bardzo niebezpiecznie. Gdy Robert nadal nie chce przekazać im pieniędzy, jeden z napastników wyciąga broń i przykłada ją Robertowi do skroni. Ułamki sekund później zastraszony mężczyzna przekazuje im swój portfel, gdzie bandyci znajdują saszetkę, a w niej 10 tysięcy złotych i jeszcze kolejne kilkaset złotych w samym portfelu. Cała akcja trwa nie dłużej niż minutę. Kiedy napastnicy mają już w rękach pieniądze, po prostu rzucają się do ucieczki, wybiegają z bramy i zaczynają biec w stronę placu Politechniki. Pobity i zszokowany Robert podnosi się z ziemi i także wybiega z bramy. Zaczyna wołać o pomoc i krzyczeć, że go napadli, czego świadkiem jest m.in. jego sąsiad Tadeusz, który niewiele myśląc i widząc uciekających mężczyzn, rzuca się w pościg za bandytami. Sąsiad pędzi ile sił w nogach, ale uciekinierzy są szybsi, a w tych ułamkach sekund do zarówno Tadeusza, jak i pobitego Roberta zaczyna docierać, że trudno będzie ich dogonić. Wtedy jednak pojawia się nadzieja. Sąsiad, który ciągle widzi plecy bandytów, zauważa, że złodzieje za moment dobiegną do idącego w stronę placu Politechniki młodego chłopaka. Tadeusz krzyczy więc do niego, żeby podstawił im nogę, bo to złodzieje. Chłopakiem, do którego krzyczy sąsiad, jest nikt inny jak wracający do akademika Wojtek. Zaalarmowany krzykami, co prawda odwraca się i widzi jakieś zamieszanie i biegnących w jego stronę mężczyzn, ale jest tak zamyślony, że nawet nie do końca rozumie, czego właściwie jest świadkiem i czy na pewno ktoś zwraca się właśnie do niego. Dlatego, kiedy bandyci są już prawie na jego wysokości, wcale nikomu nie podkłada nogi ani nie próbuje zatrzymać, a obcy mężczyźni po prostu mijają go i biegną dalej. Wojtek nie zmienia też tempa i spokojnie kieruje się w stronę akademika. Całe życie unikał sytuacji konfliktowych, więc najprawdopodobniej i tym razem nie ma zamiaru reagować ani mieszać się w cudze sprawy. Jednak mimo tego, że Wojtek nie podejmuje wobec bandytów żadnej akcji, dzieje się coś dziwnego i zaskakującego. Jeden z uciekających mężczyzn nagle zatrzymuje się około 10 metrów przed Wojtkiem, odwraca się w stronę idącego za nim spokojnym krokiem studenta, po czym wyciąga coś spod kurtki. Ułamki sekund później słychać już tylko huk, a po nim nastaje ciemność. Pojedyncza kula wystrzelona przez jednego z uciekających bandytów przeszywa Wojtka na wylot. Powoduje masywny krwotok i kończy jego życie w zaledwie kilkadziesiąt sekund. Wojtek najprawdopodobniej nie ma nawet czasu zorientować się, co się stało. Po prostu traci przytomność i upada na chodnik. Teraz uwaga wszystkich skupia się na studencie. W jego stronę zrywają się wszyscy świadkowie zdarzenia, czym napastnicy skutecznie kupują sobie czas i znikają za rogiem. Biegną dalej w stronę ulicy Noakowskiego. W tym samym czasie zebrany wokół Wojtka tłum ludzi próbuje mu pomóc. Uciskają ranę i starają się jak najlepiej udzielić mu pierwszej pomocy. Ktoś inny wzywa pogotowie. Już kilka minut później na miejscu pojawia się karetka. Ale mimo ogromnych chęci, na ratunek jest już za późno. A właściwie to na uratowanie Wojtka nigdy nie było nawet żadnych szans, bo kula przebiła jego serce, nie dając nadziei na przeżycie. Wszyscy są w szoku. Nikt nie spodziewał się takiego obrotu wydarzeń. Pościg za złodziejami skończył się śmiercią zupełnie przypadkowej osoby. Dlaczego w ogóle do tego doszło? Ten szok zdaje się, że udziela się wszystkim, bo mimo że po chwili na miejscu pojawia się również policja, to nikt nie podnosi ciała Wojtka z zimnego chodnika. Policjanci są zbyt zaaferowani zabezpieczaniem miejsca zbrodni, jednak mimo wydawałoby się dużego zaangażowania, robią to wszystko chaotycznie i nieudolnie, i to do tego stopnia, że zauważają to nawet osoby postronne. Bo Wojtek leży w ciasnym przesmyku między samochodami zaparkowanymi w zamrożonej Zaspie Śnieżnej a frontem kamienicy. W tych niewygodnych warunkach pracujący na miejscu policjanci skaczą nad jego ciałem, inni wręcz chodzą na czworaka w poszukiwaniu łuski do naboju, co na pierwszy rzut oka nie wygląda ani trochę profesjonalnie. Gdy część funkcjonariuszy próbuje zabezpieczyć wszelkie dowody, inni policjanci przesłuchują obecnych na miejscu. Między innymi docierają do Anny, bezpośredniego świadka zderzenia, która w momencie oddania strzału stała zaledwie metr od napastników i co najważniejsze, dokładnie zapamiętała ich wygląd. Dziewczyna twierdzi, że widziała, jak jeden z bandytów zatrzymał się i wycelował w Wojtka. Gdy tylko rozległ się huk, napastnik od razu odwrócił się i nim zebrał się do ucieczki, jego wzrok i wzrok Anny na moment się spotkał, a kobieta w tych ułamkach sekund zdała sobie sprawę, że to także jej koniec i że za moment będzie następna. Ale ku jej zaskoczeniu i ogromnemu szczęściu wcale się tak nie stało. Obaj mężczyźni po prostu pobiegli dalej, a na postoju taksówek przy ulicy Noakowskiego wbiegli do zaparkowanej tam taryfy i jak gdyby nigdy nic odjechali. Dosłownie w tym samym momencie, kiedy Anna kończy relacjonować to, co widziała, na chodniku przy placu Politechniki, na postój, o którym właśnie mówi, wraca jedna z taksówek, niebieski duży Fiat Kombi, zwany potocznie karetką. Dziewczyna ożywia się wtedy, krzyczy, że to właśnie ta, a policjanci natychmiast biegną do samochodu i zatrzymują jego kierowcę w celu złożenia zeznań. Taksówkarz, który wrócił z kursu, jest wyraźnie roztrzęsiony i drżącym głosem opowiada policjantom, że siedział sobie spokojnie w samochodzie i słuchał radia, kiedy nagle do jego auta dosłownie wskoczyło trzech młodych mężczyzn. Wszyscy byli zdyszani, jakby przed chwilą przebiegli maraton. Ten, który usiadł z przodu, na miejscu pasażera, sekundę po trzaśnięciu drzwiami stanowczo warknął na niego: jedź już, bo goni nas ojciec. A w jego głosie słychać było, że nie ma tu miejsca na sprzeciw. Taksówkarz był jednak w lekkim szoku. Nie miał zamiaru protestować, ale zanim zdołał cokolwiek zrobić, jego pasażer chwycił za kluczyki w stacyjce i sam włączył silnik, po czym krzyknął do taksówkarza, że ma natychmiast ruszać. Lekko zdenerwowany kierowca, zgodnie z poleceniem, ruszył, ale szybko zdał sobie sprawę, że nikt nie powiedział mu, gdzie ma jechać, dlatego sam zjechał z placu Politechniki na ulicę Nowowiejską, a następnie ruszył na aleję Jana Pawła II, którą wspólnie dotarli w okolice ronda ONZ. Po przejechaniu około 2 kilometrów, agresywny pasażer nagle kazał mu się zatrzymać na przystanku. Następnie w pośpiechu zapłacił za przejazd banknotem 20-złotowym i bez proszenia o resztę zaczął wysiadać. Razem z nim wysiadać zaczęli też siedzący na tylnej kanapie dwaj koledzy. Całą trójką opuścili samochód i truchtem pobiegli w nieznanym kierunku, jednak najprawdopodobniej wsiedli do jakiegoś autobusu. Chociaż wygląda na to, że sprawcy skutecznie zbiegli, to mimo wszystko w policjantach budzą się nadzieje. Wszystko wskazuje na to, że taksówkarz przez kilka dobrych minut był w jednym samochodzie z bandytami i że to właśnie on jest teraz najistotniejszym świadkiem. Jednak gdy śledczy pytają kierowcę o wygląd prawdopodobnych sprawców, jego odpowiedź zaskakuje wszystkich. Mężczyzna mówi, że nie pamięta, jak wyglądali, a na niedowierzanie i wręcz irytację jednego z policjantów odpowiada, że nie ma przecież obowiązku przyglądać się swoim klientom i podkreśla, że w czasie jazdy patrzy na drogę, a nie na osoby, które przewozi. Nie udaje się więc niczego ustalić, a policjanci są bezradni wobec takiej postawy i chociaż sami nie chcą wierzyć, że kierowca nie pamięta żadnego szczegółu, to puszczają taksówkarza wolno. Na polecenie prokuratora rekwirują jednak jego samochód, żeby przeprowadzić w nim badania, które być może będą w stanie pomóc w identyfikacji sprawców. Po rozczarowujących rozmowach z taksówkarzem, policja przysłuchuje też innych świadków zdarzenia i wiele osób jest zgodnych. Wojtek najprawdopodobniej zginął przez kompletny przypadek. To wyglądało tak, jakby ci uciekający przestraszyli się krzyku i strzelali dla postrachu, ale trafili przypadkiem, relacjonuje Gazecie Wyborczej jedna z kobiet, która udzielała pierwszej pomocy Wojtkowi. Podobnego zdania są też policjanci i taki komunikat przekazują oficjalnie do prasy. Komunikat, który poraża wszystkich, bo w głowach obserwujących dramatyczne wydarzenia rodzi się to samo przemyślenie. To mógł być każdy z nas. Od śmierci Wojtka mijają 2 dni. Jest wtorek, 19 marca. Mimo, że prace śledczych są intensywne i szeroko komentowane, to policja cały czas nie potrafi namierzyć sprawców. Pojawia się jednak światełko w tunelu, bo w prasie i telewizji opublikowane zostają portrety pamięciowe bandytów, a komendant główny policji wyznacza nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych dla każdego, kto pomoże w ujęciu zabójców, a dodatkowe 1000 złotych oferuje też jeden z posłów Unii Pracy. Również we wtorek do Warszawy z Kołobrzegu przyjeżdża tata Wojtka i jego starszy brat. Dzisiaj w prosektorium Akademii Medycznej ze złamanymi sercami potwierdzają jego tożsamość. To z całą pewnością ich ukochany syn i brat, ambitny student, dobry i troskliwy młody człowiek. Nie mogą uwierzyć w to, że zwykły spacer po wodę skończył się tak tragicznie i że już nigdy się nie spotkają. Po trudnym momencie, jakim była identyfikacja, jadą do domu studenckiego Mikrus, gdzie uderza ich prawda, że to wszystko nie jest złym snem. Wchodzą do pokoju Wojtka w akademiku, gdzie zastają jego puste, pościelone łóżko i rzeczy osobiste, po które tutaj przyjechali. Spotykają się też z rektorem uczelni i przedstawicielami samorządu studenckiego. Wszystkim trudno uwierzyć, że zamiast o doskonałych wynikach w nauce, wspólnie omawiają teraz przebieg ceremonii pogrzebowej. Wszyscy są wstrząśnięci i poruszeni. Nikt nie potrafi pogodzić się z tą bezsensowną śmiercią. To także na tym spotkaniu powstaje pomysł zorganizowania kolejnego już w tym roku czarnego marszu przeciw przemocy. Zaledwie miesiąc wcześniej młodzież i mieszkańcy Gdańska protestowali po zabójstwie Irka Reglińskiego, wyrzuconego z trójmiejskiej SKM-ki, a dwa tygodnie wcześniej studenci z Łodzi zorganizowali Marsz Milczenia na znak solidarności z bliskimi zamordowanego Łukasza Bartoszewskiego. Nie chcemy, by śmierć Wojtka przeszła niezauważona. Skontaktowaliśmy się z władzami i samorządami wszystkich uczelni. Przez Warszawę przemaszerujemy wspólnie, zapowiada na łamach Gazety Stołecznej przewodnicząca samorządu studenckiego Politechniki Warszawskiej. Jest środa, 21 marca 1996 roku. Dzisiaj w Kołobrzegu ma miejsce pogrzeb Wojtka, a podczas tej smutnej uroczystości gromadzi się ponad 1000 osób, w tym głównie studenci. Na pogrzebie zjawia się też prezydent Kołobrzegu i prodziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. Tłum ludzi w absolutnej ciszy i zadumie żegna świetnego studenta, któremu bandyci bezpowrotnie odebrali szansę na spełnienie swoich marzeń. W tym samym czasie, kilkaset kilometrów dalej, w Warszawie, niemal 30 tysięcy osób rusza w Marszu Milczenia spod Politechniki Warszawskiej. W rękach niosą transparenty, a głównym hasłem marszu jest: to mógł być każdy z nas. Wszyscy są tu, bo sprzeciwiają się przemocy i bierności służb. Nie chcą bać się wychodzić na ulicę, są zmęczeni kolejnymi aktami przemocy. Tłum udaje się pod siedzibę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy Alejach Ujazdowskich, gdzie reprezentanci warszawskich studentów przekazują na ręce wicepremiera petycję, w której domagają się zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom i w której żądają stanowczego przeciwstawienia się narastającej przemocy. W odpowiedzi na marsz, który zjednoczył na ulicach tak wiele ludzi, władze nie mogą pozostać obojętne. Minister spraw wewnętrznych Zbigniew Siemiątkowski, odpowiedzialny m.in. za policję, zapowiada, że wprowadzi w Warszawie czy innych większych miastach tzw. strefy bezpieczeństwa, w których ma zostać zwiększona ilość patroli policyjnych. Media kwestionują jednak to, czy taki pomysł faktycznie zostanie zrealizowany, chociażby z powodu bardzo małego budżetu polskiej policji. Dziennikarze na łamach prasy otwarcie powątpiewają w realność zapowiadanych zmian, chociaż każdy ma jednak cichą nadzieję, że wreszcie nadejdą zmiany. I pierwszą zmianą powinno być sprawne i skutecznie przeprowadzone śledztwo. To właśnie schwytanie ludzi odpowiedzialnych za śmierć Wojtka jest teraz najważniejsze, zarówno dla organów ścigania, ale też dla społeczeństwa. Żeby usprawnić działania, powstaje specgrupa złożona z policjantów kryminalnych z Komendy Stołecznej i Komendy Głównej Policji. Rzecznik prasowy KGP informuje prasę, że sprawa ma najwyższy możliwy priorytet, bo policja nie może pozwolić, by w centrum stolicy, w biały dzień, bandyci strzelali do niewinnych, przypadkowych ludzi. Jednak to, czego opinia publiczna nie wie, to tego, jak bardzo jest źle. Bo kryminalni nie mają żadnego tropu. Poza portretami pamięciowymi sporządzonymi wspólnie z napadniętym Robertem i Anną, dziewczyną, która nawiązała kontakty wzrokowe z bandytą chwilę po tym, jak ten nacisnął na spust. Śledczy działają więc na oślep i nie mając innych opcji, policjanci z grupy operacyjnej chodzą od komisariatu do komisariatu, gdzie po prostu rozmawiają z dzielnicowymi. Pokazują im portrety pamięciowe i liczą, że któryś z kolegów po fachu rozpozna sprawców. To właśnie w ten sposób kryminalni wspólnie z dzielnicowymi i policjantami prewencji typują czterech podejrzanych. Wszystkich łączy jedno. To bywalce okolicznego baru, a właściwie speluny, w której spotyka się tak zwany element. Śledczy nie mają zamiaru czekać. Blisko tydzień po śmierci Wojtka, gdy nadchodzi niedziela 24 marca, przystępują do stanowczych działań i o pierwszej w nocy organizują zasadzkę, podczas której zatrzymują pracującego w barze Rafael ochroniarza Mariusza S., a kilka godzin później Artura K. To właśnie oni, według policji, stoją za napadem na handlarza Roberta i to jeden z nich oddał strzał do Wojtka. Tego samego dnia, ale kilka godzin później, zatrzymany zostaje również trzeci mężczyzna, Mariusz C., którego nie zapamiętali jednak świadkowie, bo miał on stać na tak zwanej czujce. Dlatego właśnie, mimo że obserwujący dramatyczne wydarzenia widzieli dwóch uciekających mężczyzn, to do taksówki wsiadło trzech. Śledczy są przekonani, że dobrze wytypowali podejrzanych i zdaje się, że mogą mieć rację, bo jeszcze w niedzielę w czasie okazania świadkowie rozpoznają wszystkich trzech zatrzymanych mężczyzn, a na dodatek kilku z nich na strzelca typuje ochroniarza z baru, Mariusza S. Jak się okazuje, mężczyzna był już wcześniej notowany przez policję i, co bardzo istotne, mieszka tuż obok giełdy komputerowej, na której swoje towary wystawiał napadnięty Robert. Czyżby naprawdę ta sprawa miała się wyjaśnić tak szybko i tak bezproblemowo? Wiele na to wskazuje, bo już następnego dnia rano, w poniedziałek, sąd przystaje na wniosek prokuratury o 3-miesięczny areszt tymczasowy dla wszystkich trzech mężczyzn, a prokuratura i policja zaczynają pracę na jeszcze większych obrotach, żeby jak najszybciej zebrać i potwierdzić materiał dowodowy, który pozwoli na przygotowanie mocnego aktu oskarżenia. Także już od rana w poniedziałek media obiega informacja o sukcesie. Szef grupy operacyjno-śledczej policji chwali na łamach Rzeczpospolitej swoich ludzi i przekonuje, że udało im się zebrać sporą ilość dowodów, w tym wiele materiałów kryminalistycznych, które pozwolą udowodnić podejrzanym, że to oni dokonali napadu na Roberta i że są odpowiedzialni za śmierć Wojtka. Chociaż śledczy nie opowiada o szczegółach pracy operacyjnej, to zdradza, że pośród dowodów znajdują się m.in. odciski palców pobrane z butelek po piwach, które domniemani sprawcy kupili w pobliskim sklepie osiedlowym i które wypili przed napadem. Zdradza też, że w rękach śledczych są inne odciski palców, ale też zapach, jaki podejrzani pozostawili w taksówce, którą uciekli z placu Politechniki. Policja na łamach prasy przekazuje też, że jest pewna, że poprawnie wytypowano podejrzanych. Zresztą wszystkim trzem przypisuje się przynależność do tej samej zorganizowanej grupy przestępczej i wszyscy związani są z barem Rafael. Jednak mimo tych zapewnień wcale nie zapowiada się, by miało być to łatwe śledztwo, bo żaden z aresztowanych mężczyzn nie przyznaje się do winy. Wszyscy w swoich wyjaśnieniach twierdzą, że w czasie napadu byli zupełnie gdzie indziej i wbrew temu, co uważają śledczy, wcale nawet się nie znają. Policja jest jednak niemal w 100% przekonana, że to właściwi ludzie, a udowodnienie im winy to już formalność. Dlatego śledztwo przechodzi w kolejną fazę gromadzenia materiałów dowodowych. W związku z tym, że jeden etap zostaje już zamknięty, wszystkim policjantom, którzy brali udział w zatrzymaniu bandytów, wypłacone zostają wysokie premie, a przekazy medialne brzmią jednoznacznie. Prokuratura i policja znowu stanęły na wysokości zadania. Mimo szybkiego złapania przestępców i odtrąbienia sukcesu przez policję, mieszkańcy ulicy Lwowskiej i okolicy Placu Politechniki wcale nie czują się bezpiecznie. Praktycznie codziennie i tak słyszy się o nowych napadach na ludzi czy ich mieszkania w centrum, dlatego z inicjatywy mieszkańców powstaje patrol obywatelski, do którego zgłasza się ponad 20 mężczyzn. Zgodnie z założeniem będą patrolować okolice w systemie zmianowym od popołudniowych do wieczora i od wieczora do północy. Chcą w ten sposób odstraszyć grasujących po centrum bandytów. Część mieszkańców chce też wyposażyć patrol w psy, gaz łzawiący i krótkofalówki, ale nie udaje się na to zgromadzić środków, ani też policja nie wyraża na to zgody. Na całe szczęście w sprawie śledztwa zdaje się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Niecałe 2 tygodnie po śmierci Wojtka, jeszcze pod koniec marca, prokuratura przekazuje komunikat, że wciąż prowadzone są prace, które mają na celu udowodnić winę trzem zatrzymanym mężczyznom, a 2 kwietnia zatrzymany zostaje jeszcze 4, podejrzany Marcin C. Nie zostaje on jednak aresztowany, a jedynie nałożony zostaje na niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Znowu społeczeństwo obserwujące sprawę oddycha jednak z ulgą, bo wygląda na to, że policja bez zmian działa intensywnie i że z dnia na dzień ma coraz więcej informacji. Nie stygną jednak emocje związane z falą agresji, jaka w ostatnich latach nawiedza kraj. W pierwszych dniach kwietnia Gazeta Stołeczna podsumowuje akcję, która polegała na tym, że czytelnicy warszawskiej gazety odsyłali do redakcji specjalne czarne pocztówki z napisem „Zatrzymać przemoc”. 12 kwietnia, czyli niemal miesiąc po śmierci Wojtka, redakcja przynosi je wszystkie pod Sejm i jak udaje się policzyć, jest ich blisko 7 tysięcy. Ten stos czarnych pocztówek to namacalny obraz, jak bardzo ludzie mają już dość. Czarne kartki osobiście odbiera Olga Krzyżanowska, wicemarszałek Sejmu, która udzielając wywiadu mówi: będzie bezpieczniej, jeśli policjanci dostaną wyższe pensje i zwiększy się ich liczba. Potrzebne są też zmiany w prawie. Sprawcy muszą czuć, że nie unikną kary. Jednak mijają 2 miesiące i nadchodzi połowa maja, a prokuratura i policja milczą w sprawie Wojtka i postępów w śledztwie. Mieszkańcy ulicy Lwowskiej powoli zapominają o wydarzeniach sprzed 2 miesięcy i wracają do normalnego życia. Straż sąsiedzka zostaje rozwiązana, a patrole prowadzone są tylko przez małą garstkę osób i to zaledwie w niektóre dni. Okazuje się jednak, że stołeczni kryminalni nadal intensywnie działają i że zaczynają interesować się znajomymi aresztowanych. W taki sposób przez zupełny przypadek wpadają na trop całej szajki odpowiedzialnej za napady i rozboje na terenie całej Warszawy. I gdy od śmierci Wojtka mijają 3 miesiące i jest połowa czerwca, w dużej, skoordynowanej akcji zatrzymanych zostaje 9 kolejnych osób. 5 Polaków i 4 obcokrajowców. Jednak tylko część z zatrzymanych zostaje aresztowana, a wszyscy obcokrajowcy zostają deportowani. Już to jest sygnałem, że chyba jednak nie będzie kolejnego przełomu w sprawie Wojtka, co zresztą oficjalnie potwierdza później prokuratura, która wyklucza udział aresztowanych w napadzie przy ulicy Lwowskiej. Od początku założyliśmy, że student zginął przypadkowo, a grupa miała na koncie inne przestępstwa, relacjonuje rzecznik stołecznej policji, który w ten sposób uzasadnia, skąd wzięły się początkowe podejrzenia, że w sprawę zamieszana może być inna grupa. Jednak te słowa nie uspokajają tych bardziej wnikliwych obserwatorów, bo przecież jeszcze w marcu zapewniano, że wytypowano i aresztowano sprawców i że gromadzony jest już tylko materiał dowodowy. Dlaczego więc kolejne duże działania operacyjne nadal kojarzone są ze sprawą Wojtka? Te wątpliwości zaczynają wybrzmiewać jeszcze głośniej, gdy pod koniec czerwca prokuratura prosi sąd o przedłużenie aresztu dla 3 mężczyzn aresztowanych tydzień po zabójstwie, ale od razu pojawiają się też zapowiedzi, że w ciągu kolejnego miesiąca śledztwo na pewno zostanie zakończone i że wtedy do sądu już zostanie złożony akt oskarżenia. Sąd wyraża zgodę na przedłużenie aresztu dla 24-letniego ochroniarza Mariusza i 25-letniego Artura. Zaledwie 20-letni Mariusz, którego podejrzewa się o stanie na czatach, zostaje zwolniony z aresztu i może odpowiadać z wolnej stopy. Tydzień po tej decyzji na ulicy Lwowskiej rozpoczyna się wizja lokalna, ale bez udziału aresztowanych, ponieważ, jak się okazuje, ci cały czas twierdzą, że nie mają z tą sprawą nic wspólnego. W czasie odgrywania scenek, które mają za zadanie odtworzyć wydarzenia z 17 marca tego roku, rolę bandytów odgrywają ubrani w cywilne ubrania policjanci. Nie wiedzą tego jednak zebrani na miejscu gapie, którzy krzyczą w ich stronę obelgi i groźby. Są wręcz gotowi dokonać na nich linczu. Emocje znowu więc wracają i każdy chce wreszcie dowiedzieć się, kiedy rozpocznie się proces i kiedy wreszcie sprawcy usłyszą swoje wyroki. Jednak gdy nadchodzi końcówka lipca, prokuratura ponownie zwraca się o przedłużenie aresztu na kolejne 3 miesiące, a gdy ten czas mija w październiku, prosi o jeszcze jedno, ostatnie już przedłużenie i zapowiada, że już na pewno w listopadzie uda się zakończyć śledztwo i złożyć do sądu od dawna zapowiadany akt oskarżenia. Kiedy jednak zgodnie z zapowiedzią nie napływa on w listopadzie, prokurator po raz kolejny prosi sąd o więcej czasu. Areszt zostaje przedłużony do końca roku, dokładnie do 31 grudnia i dopiero wtedy, rzutem na taśmę, w dosłownie ostatniej chwili, prokurator składa przed sądem akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi S., Arturowi K. i Mariuszowi C. Gdyby prokurator spóźnił się chociaż o kilka godzin, obaj aresztowani mężczyźni zostaliby wypuszczeni na wolność, bo sąd nie zgodził się już na kolejne przedłużenie ich aresztu bez aktu oskarżenia. Ostatecznie więc jeszcze w grudniu 1996 roku wszyscy trzej mężczyźni zostają oskarżeni o udział w napadzie rabunkowym z bronią w ręku, a dodatkowo ochroniarz z baru, Mariusz S., oskarżony zostaje o zabójstwo Wojtka i nielegalne posiadanie broni. Zarówno jego, jak i Artura obciąża dodatkowo fakt, że są recydywistami wiązanymi przez kryminalnych z większą grupą przestępczą, która od dawna dokonuje napadów właśnie w rejonie giełdy komputerowej. Dowodów jest sporo, ale ich ocena należy do sądu. Mówi krótko i nieco enigmatycznie zapytany o komentarz prokurator. Wszyscy liczą jednak, że mimo tak wielu próśb o przedłużenie aresztu i wyraźne odsuwanie w czasie złożenia aktu oskarżenia, to, że to dobry znak, nie efekt jakichś wątpliwości, a bogatego materiału dowodowego. To, jak mają nadzieję wszyscy, wyjaśni się już niedługo na sali sądowej, jednak nie do końca tak się dzieje. Bo po nowym roku, po zakończeniu przerwy świątecznej, sąd zapowiada rozpoczęcie procesu, ale dopiero na czerwiec 1997 roku. Oznacza to, że mimo schwytania prawdopodobnych sprawców zaledwie kilka dni po zabójstwie, to rozstrzygnięcie o ich winie i udziale w zbrodni rozpocznie się dopiero blisko półtora roku po śmierci Wojtka. Opinia publiczna i media kompletnie nie rozumieją, czemu sprawa zostaje odsunięta w czasie aż o tyle miesięcy. W końcu przecież od pierwszych godzin po śmierci Wojtka zapowiadano szybkie śledztwo i szybki, surowy proces. Bandytów złapano w ciągu kilku dni. Czemu więc na zakończenie śledztwa i rozpoczęcie procesu trzeba czekać tak długo? Przecież policja już dawno temu chwaliła się, że ma liczne i mocne dowody. Od zapowiedzi procesu mijają 3 miesiące. Jest 17 marca 1997 roku. Dzisiaj, w pierwszą rocznicę śmierci Wojtka, jego rodzice odsłaniają wmurowaną w kamienicę przy Lwowskiej 1, ufundowaną przez studentów Politechniki Warszawskiej, tablicę pamiątkową, na której znalazł się skromny, ale i dosadny napis. W tym miejscu 17 marca 1996 roku został zamordowany Wojtek Król, student Politechniki Warszawskiej. To mógł być każdy z nas. W czasie ceremonii odsłonięcia tablicy były rektor Politechniki Warszawskiej wspomina, że już czas, aby surowo, lecz sprawiedliwie osądzić morderców Wojtka Króla. Minął już przecież rok, a nadal nic nie wiadomo. Dla pocieszenia rektor przypomina jednak wszystkim zebranym, że niedawno osądzono bandytów, którzy wyrzucili z pociągu Irka Reglińskiego. Zaznacza, że kara była dla nich surowa, ale sprawiedliwa, bo to jednostki skrajnie zdemoralizowane. Jednak dzisiaj, w momencie odsłaniania tablicy, nikt jeszcze nie wie, że oprawcy Irka odwołają się do wyroku pierwszej instancji i że 3 lata później sąd apelacyjny zmniejszy ich kary i wyjdą z więzienia w roku 2003, czyli po niecałych 7 latach od aresztowania. 20 lat później jeden z zasiadających na ławie oskarżonych napisze do mnie maila, w którym powie między innymi, że Irek nie był taki święty, bo przecież trzymał nogi na siedzeniu. Gdy na ulicy Lwowskiej kończy się ceremonia odsłonięcia tablicy na cześć Wojtka, do zgromadzonych docierają kolejne tragiczne wieści. Kilkanaście godzin wcześniej w Krakowie zmarł zakatowany przez znudzonych nastolatków Michał Łysek, geniusz matematyczny, student Uniwersytetu Jagiellońskiego. On również, podobnie jak Wojtek, był przypadkową ofiarą bezsensownej przemocy. Obaj znaleźli się w złym miejscu, o złej porze, a może w złym świecie. To również mógł być każdy z nas. Gdy więc powoli zaczyna zabliźniać się rana po jednej tragedii, zaraz po niej otwiera się nowa. I teraz, jak rok temu i jeszcze rok wcześniej, na ulicę w Marszu Milczenia wychodzą ludzie. Przez Kraków maszeruje 50 tysięcy osób, znowu manifestując swoją złość i bezradność. Czy to coś się zmienia? Czy władze reagują? Czy wśród bandytów zapada blady strach? Nie. Zaledwie 3 miesiące później zamęczony zostaje Tomek Jaworski, przyszły student Politechniki Warszawskiej, który dzień wcześniej zdał egzaminy na Wydział Architektury. Być może w tym innym świecie byłby kolegą Wojtka. Po odsłonięciu tablicy znowu zapada medialna cisza, chociaż jeszcze przez wiele tygodni na wąskim chodniku pod kamienicą przy Lwowskiej 1 pali się wiele zniczy i leży mnóstwo kwiatów. Ludzie pamiętają i czekają na proces, który wreszcie, jak mają nadzieję, zakończy się wysokimi karami i pozwoli zamknąć ten trudny rozdział. Jest 10 czerwca 1997 roku. Właśnie dzisiaj rusza proces w głośnej sprawie śmierci Wojtka, jednak rozpoczyna się on w napiętej i pełnej obaw atmosferze. Dzień wcześniej w Gazecie Stołecznej ukazał się artykuł, w którym dowiadujemy się, że wbrew szumnym zapowiedziom prokuratura nie ma żadnych mocnych dowodów i że akt oskarżenia oparty jest jedynie o poszlaki i jeden mało przekonujący eksperyment. Także ku zaskoczeniu wielu osób, oprócz ochroniarza Mariusza S. i Artura K., doprowadzony przez policję zostaje również Mariusz C., który przecież miał odpowiadać z wolnej stopy. Okazuje się jednak, że na wolności wcale nie próżnował. Wiosną został złapany przez policję w trakcie nieudanego napadu w Ogrodzie Saskim. Zaatakował tam mężczyznę, który wypłacił chwilę wcześniej 17 tysięcy dolarów z okolicznego banku, które były dorobkiem jego życia i stanowiły wkład własny na mieszkanie. Zdaniem prokuratury to potwierdza, że wszyscy trzej oskarżeni mają związek ze zorganizowaną grupą przestępczą, która specjalizuje się w takich napadach i że prawdopodobnie brali już udział w innych, podobnych zbrodniach. Dzisiaj jednak najważniejsza jest sprawa Wojtka i wszyscy zebrali się tu w celu wyjaśnienia jego śmierci. Pierwszy przed sądem zeznaje specjalista do spraw osmologii, czyli nauki o zapachach. Ekspert opowiada, że w dniu śmierci Wojtka policyjni technicy zabezpieczyli ślady zapachowe w taksówce, które pozostawili uciekający nią sprawcy. Ekspert zdradza, że tuż po zatrzymaniu oskarżonych przeprowadzono specjalne eksperymenty, dzięki którym udało się potwierdzić, że ślady zapachowe zabezpieczone w aucie należały właśnie do nich. Eksperymenty tego typu przeprowadza się z użyciem specjalnie wyszkolonych psów i w czasie śledztwa łącznie przeprowadzono ich aż 14. Jednak jak kontruje obrona, dosłownie każdy z nich został przeprowadzony niezgodnie z procedurami. Adwokaci oskarżonych punktują, że osoba, która ustawiała słoiki z gazikami nasączonymi zapachami, które później zidentyfikować miał pies, nie używała rękawic i przede wszystkim nie była nawet uprawniona do dotykania słoików. Obrona zaznacza i powołuje się na przepisy, że zamiast przewodnika psa powinien robić to specjalnie przeszkolony technik. Innymi słowy, zdaniem obrony, eksperyment nie został przeprowadzony zgodnie ze sztuką. I co ciekawe, teraz na sali sądowej prokurator zgadza się, że doszło do uchybień. Uważa jednak, że nie miały one wpływu na eksperymenty, bo przewodnik używał przecież szczypiec, więc nie mógł przenieść do słoików żadnych zewnętrznych zapachów. Obrona podnosi na to jeszcze jeden argument. Nawet jeśli faktycznie eksperymenty coś potwierdziły, to jedynie fakt, że oskarżeni jechali taksówką, a to przecież nie jest przestępstwo. Prokurator nie wydaje się być jednak zbity z tropu. Podkreśla, że zapachy to nie wszystko i nie można uznawać ich jako odrębny dowód, bo oprócz nich są jeszcze przecież świadkowie, którzy widzieli, jak osoby, które wcześniej uciekały ulicą Lwowską, w tym osoba, która oddała strzał, wsiadają do taksówki. Mimo wszystko już od początku zapowiada się, że ten proces będzie emocjonujący, ale i pełen wielu wątpliwości. Bo kolejny przed sądem zeznaje biegły z zakresu balistyki, który przekazuje jedynie, że do zabójstwa użyto nieznanej broni kaliber 9 mm i że na podstawie zebranych dowodów biegły nie jest w stanie stwierdzić nic więcej. to bardzo rozczarowujące, bo do tej pory wielu myślało, że śledczy są w posiadaniu narzędzia zbrodni, ale jak się okazuje, wcale tak nie jest. Także niewiele do powiedzenia ma biegły z zakresu daktyloskopii, który przedstawia przed sądem wyniki swoich ekspertyz. Według nich w taksówce nie udało się znaleźć żadnego odcisku palca, który pasowałby do któregokolwiek z oskarżonych, co jest kolejnym ogromnym znakiem zapytania w sprawie. Przecież prokurator informował w mediach, że w materiale dowodowym jest ważny dowód zapachowy, ale i liczne odciski palców. O co więc tutaj chodzi? Widząc to poruszenie, strona oskarżająca od razu kontruje ten fakt i mówi, że to przecież nic nie znaczy, bo oskarżeni mogli mieć rękawiczki. Znowu jednak pojawiają się sprzeczne sygnały, bo prokurator chce dołączyć do materiału dowodowego wyniki z badania oskarżonych na wariografię, bo w przypadku ochroniarza Mariusza S. i Artura K. pozwalają one przypuszczać, że obaj mężczyźni pytani o to, co robili w momencie napadu na Lwowskiej, kłamią. Jednak przecież samo badanie wariografem nie ma mocy dowodowej. Już na tym etapie wnikliwi obserwatorzy zaczynają rozumieć, co się tutaj dzieje. Zaczynają obawiać się, czy aby na pewno śledztwo rozwiało wszelkie wątpliwości i czy w trakcie jego trwania udało się zebrać wystarczający materiał dowodowy. A dzieje się tylko gorzej, kiedy przed sądem staje taksówkarz, który jest jednym z głównych świadków w sprawie. Przecież to on jechał z oskarżonymi jednym samochodem przez może nawet 10 minut. To z całą pewnością jego słowa i jego ewentualne wskazanie może okazać się kluczowe. Jednak dzisiaj w sądzie mężczyzna odmawia składania szczegółowych zeznań, zasłania się niewiedzą i tym, że po prostu nic nie wie. Potwierdza jedynie, że faktycznie odbył kurs spod placu Politechniki i że do jego samochodu wsiadło 3 mężczyzn, ale że nie przyglądał się swoim klientom i że przez całą trasę skupiał wzrok na drodze. Kiedy klienci zapłacili i wysiedli, po prostu wrócił na postój. Nie zwrócił uwagi, w którą stronę poszli i nie czuł potrzeby, żeby się tym interesować. Zarówno na okazaniu, jak i teraz w sądzie, mężczyzna twierdzi, że w ogóle nie rozpoznaje oskarżonych. Ale oskarżonych nie rozpoznaje również Piotr, jeden z bezpośrednich świadków ucieczki bandytów. To między innymi on był świadkiem tego, jak wsiadają do taksówki. Dzisiaj jednak Piotr nie potrafi z całą pewnością powiedzieć, czy oskarżeni to właśnie te osoby, które widział, czy może byli to zupełnie inni mężczyźni. To były ułamki sekund i po prostu nie ma pewności. Teraz pewność jest jednak co do tego, że prokuratura ma ogromne kłopoty. 2 głównych świadków nie rozpoznaje w siedzących na ławie oskarżonych sprawców napadu i można odnieść wrażenie, że strona oskarżająca jest zaskoczona takim obrotem wydarzeń. Już następnego dnia w wywiadzie dla Gazety Stołecznej prokurator staje w ogniu pytań Bogdana Wróblewskiego, najbardziej doświadczonego korespondenta sądowego w Polsce, który kolejno punktuje luki w materiale dowodowym i próbuje dociec, w jaki sposób oskarżenie chce udowodnić winę oskarżonym. Prokurator cały czas twierdzi jednak, że jego akt oskarżenia ma mocne podstawy, a luki i drobne błędy nie mają większego znaczenia, bo jak twierdzi, winę oskarżonych potwierdzą inne dowody, których sąd jeszcze nie zbadał. Kiedy reporter pyta prokuratora, czy ten w takim razie jest pewien swojej wygranej w sprawie, prokurator odpowiada nieco naokoło. Nie traktuje tego jako walki sportowej, wygram-przegram. Moja rola polega na rzetelnym przedstawieniu dowodów. Swoją ocenę zawarłem w akcie oskarżenia. Ostateczna należy do sądu. Na kolejnej rozprawie sąd przesłuchuje samych oskarżonych, którzy odmawiają jednak składania jakichkolwiek szczegółowych wyjaśnień. Żaden z nich nie przyznaje się do winy. Mężczyźni twierdzą, że znają się, ale tylko z widzenia, bo czasami po prostu bywają w tym samym barze. Wszyscy 3 przekonują również, że 17 marca 1996 roku byli w innych częściach Warszawy. Oskarżony o zabójstwo Wojtka, ochroniarz Mariusz, wyjaśnia, że w dniu napadu na ulicy Lwowskiej, około godziny 14, Siedział w swoim domu, słuchał głośno muzyki i z nudów przeglądał gazety. Jego alibi robi się jednak problematyczne, kiedy wezwani w roli świadka rodzice jego konkubiny dają mu inne alibi, a potem jego kolega z dzieciństwa, Artur, nieświadomy poprzednich zeznań, daje mu kolejne i opowiada, jak grali razem w karty. A to jeszcze nie wszystko, bo kolejne alibi Mariuszowi daje sąsiad jego matki, który zeznaje, że 17 marca około godziny 14 widział go, jak idzie do mieszkania mamy, najprawdopodobniej na obiad. Prokurator pyta więc sąd, czy można wierzyć w jakiekolwiek alibi Mariusza, skoro jego znajomi i rodzina dali mu aż 3 różne do wyboru, a sam wymyślił sobie jeszcze 4. Zresztą podobna sytuacja ma miejsce, kiedy jako świadkowie przed sądem stają rodziny i znajomi Artura i drugiego Mariusza i wtedy mają miejsce podobne sceny. Prokurator nazywa wszystkich oskarżonych pogardliwie alibistami. W czasie kolejnych rozpraw wzywani są nowi świadkowie. Jednym z nich jest szef ochrony giełdy komputerowej znajdującej się przy ulicy Grzybowskiej, na której swoje towary wystawiał napadnięty Robert. W trakcie trwania śledztwa mężczyzna zeznał, że kojarzy jednego z oskarżonych, Artura, i że ten zwrócił jego uwagę, bo kręcił się w okolicach giełdy i wyglądał na podejrzanego typa. Dzisiaj jednak nie jest w stanie rozpoznać go na ławie oskarżonych. Podobnie zresztą jest w przypadku, gdy jako świadek staje jeden z pracujących na giełdzie ochroniarzy. W czasie śledztwa wydawało mu się, że rozpoznaje twarz stojącego na czatach Mariusza, ale dzisiaj nie jest w stanie tego potwierdzić. Również zatrudniona na giełdzie inkasentka, która w czasie śledztwa rozpoznała oskarżonych na zdjęciach, dzisiaj bezradnie rozkłada ręce. Dodaje, że śledztwo toczyło się rok temu i że nie jest w stanie pamiętać każdej twarzy przez tak długi czas, szczególnie że przez giełdę przewija się multum osób. I nie robi się lepiej, kiedy każdy kolejny wezwany świadek nie rozpoznaje oskarżonych, nawet kiedy stara się im w tym pomagać prokurator, za co zostaje zresztą upomniany. Na tym, czyli w zasadzie bez żadnych konkretów, kończy się ta rozprawa, a proces zostaje wstrzymany na 3 miesiące, bo w sądzie rozpoczyna się okres urlopowy. W czasie, kiedy skład orzekający odpoczywa na urlopach, w Warszawie znowu dochodzi do tragedii. Śmiertelnie pobity zostaje 21-letni Tomek Ostrowski. Sprawcami jest grupa 17 dresiarzy. Tomek umiera za nic, przez przypadek, bo akurat mieszkał na osiedlu Orlik i był w zasięgu kija. Ta sytuacja na nowo budzi emocje, które zdaje się mają swoje nasilenie, gdy znowu dochodzi do dramatu. Gazeta Stołeczna to, co się dzieje, kwituje słowami. Śmierć Wojtka Króla nie stała się więc ostrzeżeniem dla gangsterów ani wyzwaniem dla stróżów porządku. Spowszedniała. Społeczeństwo ma już naprawdę dość. Dlaczego większość musi żyć w strachu przed zdemoralizowaną mniejszością? Liczą, że może surowe wyroki kogoś przestraszą, może proces w sprawie śmierci Wojtka okaże się tym przełomowym. Ale póki co wielu zaczyna mieć co do tego wątpliwości. W czasie wakacji do sądu trafia wiele pism od Mariusza, oskarżonego o zabójstwo Wojtka, który cały czas stara się przekonać sąd, że jest ofiarą systemu i że to media i opinia publiczna starają się zrobić z niego kozła ofiarnego, mordercę, którym przecież nie jest. Przerwa wakacyjna kończy się 29 września, a sąd ogłasza harmonogram kolejnych rozpraw, które według rozpiski kończą się na 10 października. Zapytana przez media, czy wtedy planuje wydać wyrok, sędzia odpowiada krótko: nie sądzę. I te słowa są chyba prorocze, ale przede wszystkim poparte doświadczeniem. Bo już od pierwszej rozprawy po wakacjach kontynuowane jest przepytywanie świadków, a to znowu burzy obraz rzekomych, mocnych dowodów. Pierwszy po przerwie zeznaje Henryk, jeden ze sprzedawców na giełdzie. To on w czasie śledztwa rozpoznał wszystkich 3 oskarżonych i skwitował ich tak. To takie małe ryby z Pruszkowa. Mieli bazę wypadową w Rafaelu, pełnili funkcję obserwatorów. Patrzyli, kto z kim się kontaktuje, zwracali uwagę na pieniądze. Jego odczytywane słowa zdecydowanie pasują do działania sprawców, jednak znowu dzieje się to, co w każdym poprzednim przypadku. Dzisiaj pan Henryk wycofuje swoje zeznania i twierdzi, że nie jest już taki pewien tego, co mówił wtedy na gorąco. Drżącym głosem prosi też sąd o ochronę i mówi wprost: mieszkam na ulicy dość znanej, na której człowiek boi się własnego cienia. A to nie koniec fatalnych wieści, bo swoje zeznania wycofuje nawet Tadeusz, sąsiad, który rzucił się w pościg za bandytami i który krzyczał do Wojtka, żeby podłożył im nogę. Dzisiaj mówi jednak krótko: nie ma w ogóle mowy, żebym ich rozpoznał, po czym prosi sąd o zwolnienie go z dalszego składania zeznań. Sytuacja robi się bardzo napięta. Tylu świadków, tyle wskazań w trakcie śledztwa, a mimo tego żadne z nich nie zostaje potwierdzone. Aż do momentu, kiedy zeznaje pracująca w punkcie gastronomicznym obok giełdy kobieta. Podczas śledztwa rozpoznała na zdjęciach Artura i ochroniarza Mariusza. Nie rozpoznała jednak drugiego Mariusza, który według ustaleń prokuratury stał na czatach. Dzisiaj w sądzie dzieje się jednak coś dziwnego, bo na żywo znowu rozpoznaje Artura, ale myli Mariuszy i rozpoznaje tego, którego wcześniej nie kojarzyła. Gdy zostaje to zauważone, kwituje wszystko słowami: ludzie czasami samych siebie nie rozpoznają. To dowód na to, jak martwa natura różni się od rzeczywistości. Teraz już chyba każdy widzi to, co od początku widzieli ci bardziej wnikliwi. Liczba świadków, którzy zeznają przed sądem, rośnie, a mimo tego do tej pory żaden z nich nie jest w stanie wskazać, że osoby siedzące na ławie oskarżonych to te same osoby, które dokonały napadu, czy te, które uciekały. Nikt nie potrafi powiedzieć, czy to ktoś z nich sięgnął po broń, czy to ci sami mężczyźni wsiedli do taksówki. Tyle świadków, tyle par oczu i żadnej pewności. Robi się bardzo nerwowo, ale prokurator jest jeszcze pełen nadziei. Cały czas czeka na zeznania Roberta, handlarza z giełdy, który został napadnięty w bramie na minutę przed zabójstwem Wojtka. W czasie śledztwa na okazaniu rozpoznał ochroniarza Mariusza i Artura i to właśnie tego drugiego wskazał jako osobę, która przyłożyła mu do głowy broń, co niejako stoi w kontrze do oficjalnej wersji prokuratury. Bo przecież według niej za spust pociągnął Mariusz. Czy więc obaj ją mieli, czy może zamienili się w czasie ucieczki? Tego nie udało się ustalić, ponieważ przy żadnym z mężczyzn nie znaleziono narzędzia zbrodni. Zresztą znowu robi się tylko większy bałagan, kiedy przed sądem stają kolejni świadkowie ucieczki i śmierci studenta, którzy nie tylko znowu nie rozpoznają sprawców w osobach siedzących na ławie oskarżonych, ale też część z nich zeznaje, że za spust nacisnął ten wyższy, a część, że ten niższy. Kiedy już ostatecznie przed sądem staje sam napadnięty handlarz Robert, nadzieje na rozstrzygnięcie pryskają jak bańka mydlana. On również całkowicie traci pewność, którą miał jeszcze w czasie śledztwa. Kiedy teraz patrzy na oskarżonych, nie pamięta już, kto do niego celował i nie jest w stanie nawet rozpoznać, czy ludzie siedzący na ławie oskarżonych to na pewno ludzie, którzy na niego napadli. Ze smutkiem i wyraźnym żalem, że nie może pomóc, mówi wprost: nie chodzi o odpowiedzialność w tej sprawie, chodzi o podobieństwo, po prostu nie jestem pewny. To kolejna gigantyczna porażka prokuratury. Po kilkunastu rozprawach wciąż nie ma ani jednego solidnego świadka i ani jednego solidnego dowodu. Jest 31 października 1997 roku, gdy, jak twierdzi prokuratura, wyciąga asa z rękawa i uruchamia procedurę przesłuchania dwóch świadków incognito. W czasie, kiedy przed sądem odbywa się tajne spotkanie, w którym uczestniczą jedynie prokurator, oskarżeni i obrońcy, w kuluarach sądu pojawiają się plotki, że tajemniczymi świadkami mogą być bezpośredni świadkowie zabójstwa, którzy wcześniej odmówili składania zeznań. To mogą być też strażnicy więzienni lub współosadzeni, albo nawet ktoś z rodziny lub znajomych oskarżonych. Ostatecznie jednak sąd odrzuca wniosek prokuratora i nie wyraża zgody na udział świadków inkognito w procesie, bo jak uzasadnia, pierwszy z nich jest nieosiągalny, a drugi jest zwyczajnie nieprzydatny. To już kolejna i najwidoczniej ostateczna porażka prokuratury, bo sąd odracza proces do 8 grudnia. Wtedy też mają zostać przedstawione już ostatnie ekspertyzy biegłych, po których najpewniej zapadnie wyrok. Mało prawdopodobne jest, by prokurator miał jeszcze w zanadrzu jakieś dowody, które nagle wywrócą ten proces do góry nogami. Zgodnie z planem, w połowie grudnia przed sądem zeznają biegli z Zakładu Techniki Kryminalistycznej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, którzy dosłownie miażdżą przedstawione przez prokuratora dowody. Stwierdzają, że badania porównawcze zapachów przeprowadzone wiosną zeszłego roku przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne są niewiarygodne i to nie tylko dlatego, że przeprowadzał je niewykwalifikowany pracownik bez rękawic, ale też dlatego, że w czasie zabezpieczania samochodu, zanim pobrano próbki zapachowe z kanapy, wpuszczono do niego psa policyjnego, sukę owczarka niemieckiego, która zostawiła w nim swój zapach. Następnie, nim doszło do pobrania próbek, samochód przez wiele dni stał zamknięty w garażu policyjnym, co pozwoliło na wymieszanie się zapachów, a jakby tego było mało, psy biorące udział w eksperymentach nie miały specjalnych atestów. Biegli podważają też wiarygodność samych wyników, bo jak odkrywają, przewodnicy z psami sami ustawiali słoiki, przez co doskonale wiedzieli, w których znajdowały się zapachy stanowiące materiał dowodowy, a w których zapachy kontrolne. Dzisiaj nawet sam biegły z zakresu weterynarii, który nadzorował eksperyment na zlecenie prokuratora, sam przyznaje, że faktycznie wszystkie wymienione zdarzenia mogły znacznie zmniejszyć współczynnik pewności pracy psa. Mimo tego strona oskarżająca twardo stoi przy swoim i mówi, że może i faktycznie popełniono błędy, ale że nie wpływają one na wyniki. Sytuację idealnie jednak opisuje Bogdan Wróblewski w swoim artykule dla Gazety Stołecznej. Wystarczyło spojrzeć na prokuratora, jak nerwowo dopija kawę w bufecie i odmawia komentarzy, podczas gdy uśmiechnięci obrońcy szepczą do ucha swoim klientom i ich rodzinom konkluzje nowych biegłych. Błędy nie zezwalają na uznanie wyników przeprowadzonych badań osmologicznych za wiarygodne. Już tydzień później, 20 grudnia 1997 roku, okazuje się, że szepty obrońców znajdują potwierdzenie w rzeczywistości. W obliczu tego, że oskarżonych nie rozpoznał praktycznie żaden świadek, a jedyny mocny argument w postaci wyników ekspertyz osmologicznych został skutecznie podważony, sąd odwołuje proces i zwraca sprawę z powrotem do prokuratury w celu przeprowadzenia bardziej szczegółowego śledztwa. Jednocześnie zwalnia ochroniarza Mariusza i Artura na wolność. W areszcie pozostaje jedynie Mariusz C., który mimo, że miał odpowiadać z wolnej stopy, został aresztowany w innej sprawie. Sytuacja robi się naprawdę dramatyczna, bo mimo zapewnień i wielokrotnie przedłużanego śledztwa, wszystko wskazuje na to, że prokuratura nigdy nie miała dowodów na winę oskarżonych. Sąd zresztą zarzuca to prokuraturze, w tym wytyka zbytni pośpiech i krytykuje to, że już na samym początku porzucono wątki, które mogły wskazywać na innych sprawców. Procedura, która ma teraz miejsce, nie oznacza, że oskarżeni są uniewinnieni, bo prokuratura może dalej prowadzić śledztwo i ponownie oskarżyć te same osoby. Jednak, aby to zrobić, musi wykazać nowe okoliczności i zebrać nowe dowody. Po tym szokującym obrocie wydarzeń, praca od razu rusza w stronę prokuratora i prosi go o komentarz. Ten jednak nie dowierza temu, co właśnie się stało. Jestem zaskoczony. Uważam, że to są sprawcy. Inaczej bym nie oskarżał. Natychmiast otworzę nowe śledztwo i zacznę od nowych eksperymentów zapachowych. Trzeba wykonać 18 prób z udziałem dwóch psów i to poza Warszawą, bo stołeczne psy nie mają atestu. Prawdopodobnie przesłucham dwóch świadków inkognito, którzy pojawili się już po wniesieniu aktu oskarżenia i zlecę nową ekspertyzę balistyczną. Moim zdaniem wyczerpano już wszystkie możliwości ustalenia sprawców i poszukiwania dowodów. Do ponownego śledztwa jednak nie dochodzi, bo prokurator składa zażalenie do sądu apelacyjnego, który 3 miesiące później, w lutym 1998 roku, apeluje o ponowne przesłuchanie biegłych. Dużym zaskoczeniem dla mediów i dla opinii publicznej jest ocena pracy prokuratury, która zdaniem sądu apelacyjnego była bez skazy. I gdy kończy się kwiecień 1998 roku, czyli ponad 2 lata od zabójstwa Wojtka, rusza ponowny proces w sądzie pierwszej instancji i od razu wszystkich czeka niemałe zaskoczenie. Bo w pierwszej kolejności sąd chce przesłuchać kogoś, kto jeszcze nie był wspominany na sali sądowej, niejakiego Sebastiana. Jak się okazuje, mężczyzna ten został kompletnie pominięty przez prokuratora, mimo że na początku śledztwa część świadków to właśnie jego rozpoznała jako tego, który pociągnął za spust. Prokurator skupił się jednak tylko na 3 mężczyznach siedzących na ławie oskarżonych. Nie był też chętny, gdy sąd chciał przesłuchać wskazanego przez świadków Sebastiana. Nie doszło do tego jednak, bo policja nie potrafiła go odnaleźć. Kiedy teraz wreszcie ma dojść do wysłuchania tego, co Sebastian ma do powiedzenia i do konfrontacji ze świadkami, kolejna szansa na wyjaśnienie tej bardzo złożonej sprawy lega w gruzach. Okazuje się, że kilka dni wcześniej Sebastian odebrał sobie życie w areszcie śledczym na warszawskiej Białołęce. Od zaledwie 4 dni przebywał tam w związku ze sprawą bestialskiego mordu przy ulicy Nowogrodzkiej. Razem z 2 znajomych podejrzewani są o to, że pozbawili życia jednego mężczyznę, a drugiego bezpowrotnie okaleczyli. Mężczyzna, który przeżył, na temat Sebastiana powie później w sądzie. Ten zadał mi najwięcej krzywd. Dzisiaj nie uda się więc ustalić, czy człowiek ten ma także na sumieniu Wojtka. Sam też niczego nie wyjaśnił, zostawił po sobie tylko krótki liścik, w którym napisał: nie chcę umrzeć w więzieniu. Nagłe pojawienie się Sebastiana w związku ze śmiercią Wojtka sprawia, że wszyscy zaczynają uważniej przyglądać się temu wątkowi. Szczególnie, że na jaw wychodzi, że już niespełna 2 lata wcześniej, także w procesie pod przewodnictwem tej samej sędzi, prawie doszło do fatalnej pomyłki. Także wtedy prokuratura niemal natychmiast wytypowała zabójcę, który rozpoznany został nawet przez naocznego świadka i gdyby nie czysty przypadek, oskarżony zostałby skazany za zbrodnię, której, jak się okazało, wcale nie popełnił. W czasie, gdy trwał jego proces, równolegle trwał też proces zupełnie innego, niezwiązanego ze sprawą mężczyzny, przy którym znaleziono jednak poszukiwane narzędzie zbrodni pasujące do pierwszej sprawy. Wtedy też okazało się, że obaj oskarżeni, i to w zupełnie 2 różnych sprawach, chociaż nawet się nie znają, to wyglądają jak bracia bliźniacy. Mieli podobne twarze, fryzury, wzrost, wagę i sylwetkę. Nawet podobnie się ubierali i przez to podobieństwo do prawdziwego sprawcy za kratkami prawie wylądował zupełnie niewinny człowiek. Czy więc w sprawie Wojtka może być podobnie? Dlaczego na zdjęciach to właśnie Sebastiana wskazało 2 niezależnych świadków? Sędziowie orzekający mają twardy orzech do zgryzienia, a wątpliwości pojawia się jeszcze więcej, kiedy do sądu po raz kolejny zostaje wezwany taksówkarz, który feralnego dnia wiózł bandytów. Mężczyzna nadal twierdzi, że nie potrafi sobie przypomnieć, jak wyglądali sprawcy, a kiedy sąd ciągnie go za język, mężczyzna podaje kompletnie sprzeczne ze sobą informacje. Kiedy ponownie pytany jest, czy rozpoznaje kogoś z ławy oskarżonych, mówi krótkie i stanowcze nie, ale gdy zaproszony zostaje do stołu sędziowskiego, gdzie ma za zadanie wskazać na zdjęciach osoby, które uważa, że mogły jechać z nim w samochodzie, taksówkarz niespodziewanie podnosi zdjęcie Sebastiana. A to nie koniec. Kolejna podczas ponownego procesu zeznaje Anna, kobieta, której wzrok spotkał się ze wzrokiem strzelca. Okazuje się, że w czasie śledztwa, kiedy zobaczyła zdjęcie Sebastiana, od razu krzyknęła, że to na 95% on, a kiedy na okazaniu pokazano jej ochroniarza Mariusza, powiedziała: podobny, ale ta twarz wydaje mi się nieco inna. Dzisiaj, po tak długim czasie, na ławie oskarżonych nie rozpoznaje nikogo, a kiedy i ona przy stole przegląda zdjęcia, tym razem kompletnie pomija zdjęcie Sebastiana, które przecież 2 lata temu wywołało u niej tyle emocji. Na koniec dnia, przed sądem do złożenia zeznań, staje sam prokurator, by i on wyjaśnił wątek Sebastiana i to, dlaczego dowiadujemy się o tak istotnej osobie dopiero teraz. Czy wobec Sebastiana prowadzono ostatnio postępowanie karne? Nie wiem. Czy Sebastian był karany? Nie wiem, na pewno interesowała się nim policja. Czy w sprawie lwowskiej został przesłuchany? Tak. To gdzie jest protokół? Po chwili ciszy prokurator odpowiada: nie potrafię odpowiedzieć, chyba został rozpytany. Co to ma znaczyć rozpytany? Został przepytany w czasie czynności operacyjnych przez policję. Nie ma z tego żadnego protokołu. Nie wiadomo więc, co właściwie w czasie śledztwa powiedział Sebastian. Prokurator broni się jednak, że mężczyzna nie został włączony do procesu, ponieważ posiadał alibi, rzekomo potwierdzone przez krakowską policję. Jego nazwisko pojawia się w aktach sprawy tylko raz, w formie krótkiej notatki, która mówi, że w dzień zabójstwa Wojtka miał być na wizycie u swojej dziewczyny. Czy więc wcale nie doszło do pomyłki, czy może wręcz przeciwnie? Na samym początku śledztwa prawdziwy sprawca został wykluczony z grona podejrzanych. Porażką kończy się też powtórzenie badań próbek zapachowych. Ponad 3 lata od pobrania próbek psy wyczuły zapach tylko jednego z 3 oskarżonych, Mariusza C., który miał tego dnia stać na czatach. Biegli nie są jednak w stanie określić, czy zapach zwietrzał, czy w ogóle nie należał do pozostałych oskarżonych. Tego po prostu nie da się już ustalić. Prokurator nie przyjmuje takiego wyniku do wiadomości i nazywa go niewiarygodnym. Wzywa biegłych do sądu, bo chce ich przesłuchać, ale ostatecznie się to nie dzieje. Ponowny proces obnaża więc coś, czego chyba nikt się nie spodziewał. O ile z początku można było myśleć, że w pośpiechu zebrano po prostu za słaby materiał dowodowy, tak teraz coraz więcej obserwatorów uważa, że to zaledwie wierzchołek góry lodowej, bo tak naprawdę wytypowano niewłaściwych sprawców. I wydaje się to dosadnie podkreślać sytuacja, gdy jako świadek przed sądem staje mężczyzna, który zaraz po śmierci Wojtka przebywał w jednej celi z Mariuszem, ochroniarzem oskarżonym o to, że to on pociągnął za spust. Świadek twierdzi, że Mariusz był wręcz rozbity z powodu tego, że siedzi za coś, czego nie zrobił. Współosadzony zeznaje przed sądem. Widać było, że jest to złamany człowiek. Był bardzo zamknięty w sobie. Po jakimś czasie powiedział mi, o co jest podejrzany. Zdziwiłem się trochę, bo zatrzymali do tej sprawy mojego szwagra, bo świadkowie rozpoznali go na zdjęciach, a szwagier to niski blondyn z niebieskimi oczyma. Oskarżony jest zupełnie inny, jest wysokim brunetem. By sprawdzić pewne przypuszczenia, sąd wzywa także tego świadka do stołu ze zdjęciami i gdy poproszony jest, aby wskazał fotografię z wizerunkiem ochroniarza Mariusza, tego, z którym przecież spędził trochę czasu w jednej celi, ten wskazuje Sebastiana, co po raz kolejny pokazuje, jak bardzo podobni do siebie są obaj mężczyźni i że naprawdę łatwo ich ze sobą pomylić. To zasiewa wątpliwości na dobre i sprawia, że niektórym puszczają już nerwy. Pod koniec tej rozprawy odpowiadający z wolnej stopy ochroniarz Mariusz nie wytrzymuje. Zaczyna krzyczeć i płakać, że jest niewinny, że został wrobiony przez prokuratora i media. Mężczyzna kompletnie nie potrafi się opanować i w akcie desperacji wykrzykuje, że do dzisiaj nawet nie wie, gdzie jest ulica Lwowska. Sąd, ale i wszyscy obserwujący sprawę zaczynają rozumieć, że coś tu nie gra, że gdzieś popełniony został fatalny błąd. Próbując zbadać wątki porzucone przez prokuraturę, sąd sam powołuje na świadków 2 policjantów, którzy w marcu 1996 roku poszukiwali Sebastiana i którzy pojawili się w mieszkaniu jego babci. Policjanci zeznają teraz, że gdy trafili do mieszkania starszej kobiety, ta była w domu sama i dała wnukowi alibi. Mówiła, że cały dzień, 17 marca, był u niej w mieszkaniu i leżał na kanapie, oglądając telewizję. Wszyscy są w szoku. To już na dobre burzy fundamenty odrzucenia Sebastiana jako sprawcy. Przecież to kompletnie inne alibi i nawet inne miasto. W trakcie śledztwa rodzice dziewczyny Sebastiana przekazali krakowskim policjantom, że chłopak cały dzień był z ich córką w Krakowie. W czasie rozprawy na jaw wychodzi, że mężczyzna łudząco podobny do ochroniarza Mariusza ma też bogatą kartotekę. Pierwszy raz został skazany na pozbawienie wolności za kradzież, gdy miał zaledwie 20 lat, a zaraz po wyjściu z więzienia brał udział w napadzie w centrum Warszawy. Zaatakował wtedy mężczyznę, któremu ukradł 20 tysięcy złotych i któremu podczas napadu groził bronią i brzmi to łudząco podobnie do napadu na pracującego na giełdzie Roberta. Sebastian za swój czyn został skazany w 1995 roku na 5 lat pozbawienia wolności, jednak kilka miesięcy później wyszedł z więzienia, korzystając z 3-miesięcznej przepustki. Jednak po upływie terminu nie stawił się z powrotem w więzieniu. Został zatrzymany dopiero 24 marca 1996 roku, czyli tydzień po śmierci Wojtka, w ramach, jak zapisano to w jego aktach, innego, nowego przestępstwa. Niestety nie ma tam żadnej bardziej dokładnej wzmianki, ale można się tylko domyślać, że chodziło właśnie o rozpytanie, o którym mówił prokurator, dokładnie to, z którego nie powstał żaden protokół. Jeszcze w marcu, zaledwie 3 tygodnie po śmierci studenta, Sebastian wrócił do więzienia, z którego uciekał jeszcze kilka razy, a z którego ostatecznie i tak został wypuszczony przedwcześnie, czym społeczeństwo odpłacił się zakatowaniem jednej osoby i okaleczeniem drugiej. Słysząc to wszystko, trudno nie czuć złości. Przez kolejne kilka tygodni sąd czyta zeznania ze śledztwa tych świadków, którzy uczestniczyli w pierwszym procesie, a nie zostali wezwani ponownie w czasie drugiego. Czas na mowy końcowe przychodzi, gdy jest koniec września 1999 roku. W swojej mowie prokurator forsuje tezę o tym, że udało mu się zebrać zeznania i dowody, które tworzą nierozerwalny łańcuch poszlak, jasno wskazujący na to, że ochroniarz Mariusz, Artur i drugi Mariusz brali udział w napadzie na handlarza na Lwowskiej, a kiedy uciekali, to właśnie ochroniarz pozbawił życia Wojtka. W związku z powyższym, dla strzelca prokurator żąda 25 lat pozbawienia wolności, dla Artura 12 lat, a dla Mariusza, który stał na czatach, 8 lat. Obrońcy z kolei w swoich mowach końcowych proszą sąd o całkowite uniewinnienie swoich klientów. Motywują to tym, że ich zdaniem wszyscy trzej oskarżeni zostali zatrzymani przez policję pod presją społeczną i medialną, bez zważania na to, czy faktycznie mieli coś wspólnego z napadem i odebraniem życia Wojtkowi. Obrońcy przypominają nagonkę medialną zakończoną szybkim odtrąbieniem sukcesu przez policję i również szybkim wypłaceniem sobie nagród. Obrona przypomina również prowadzącej sprawę sędzi, że 2 lata wcześniej sama podkreślała, że w chwili zatrzymania oskarżonych prokuratura i policja zakończyły poszukiwania podejrzanych i nie zbadały żadnych innych wątków w sprawie. Nikt nie przyjrzał się wtedy żyjącemu jeszcze Sebastianowi. Czy recydywista rozpoznany przez świadków, łudząco przypominający ochroniarza Mariusza, który wcale nie miał alibi i który miał na swoim koncie podobne napady, to aby na pewno tylko przypadek? Obrońcy podkreślają, że wielu świadków w czasie procesu wskazywało na zdjęcia Sebastiana lub nawet myliło go z Mariuszem. W swoich mowach końcowych także wszyscy trzej oskarżeni przekonują sąd, że są niewinni i że w rzeczywistości nawet nie są kolegami. Złapano ich tylko dlatego, bo ochroniarz Mariusz przypominał osobę z portretu pamięciowego, a pozostali byli stałymi bywalcami w pubie, w którym pracował. Od samego początku w tej sprawie policja i prokuratura kłamały i preparowały dowody. Na sam koniec mówi łamiącym się głosem oskarżony o zabójstwo Wojtka. Wyrok ogłoszony zostaje miesiąc po mowach końcowych i ponad 3,5 roku po śmierci Wojtka. po opartym na domniemaniach i źle przeprowadzonych eksperymentach procesie, mało kto jest zaskoczony, gdy sąd uniewinnia wszystkich trzech oskarżonych, a w uzasadnieniu zwraca się do prokuratora, któremu zarzuca rażące błędy w śledztwie. Sędzia przypomina również, że eksperymenty z zakresu osmologii, które stanowić miały koronny dowód w sprawie, przeprowadzono w pośpiechu i bez zachowania odpowiednich norm ustalonych przez wymiar sprawiedliwości, a kiedy wykonano je ponownie, zgodnie z normami, dały kompletnie inne, sprzyjające obronie wyniki. Bezwartościowi okazali się również świadkowie incognito, którzy zdaniem sądu nie wnieśliby nic nowego do sprawy, a zeznający świadkowie nie zobaczyli sprawców napadu w mężczyznach siedzących na ławie oskarżonych. Sędzia podkreśla też, że ochroniarz Mariusz zostaje uniewinniony nie dlatego, bo prokuratura nie zebrała wystarczająco mocnych dowodów przeciwko niemu, a wręcz przeciwnie. Bo dowody, które zebrała, pomogły w ustaleniu, że oskarżony nie miał ze zbrodnią nic wspólnego. Nie ma tu nierozerwalnego łańcucha poszlak, który wskazać może na jedną wersję zdarzenia, podsumowuje sędzia. Mariusz S. uniewinniony zostaje nie z braku dowodów, lecz dlatego, że zdaniem sądu zebrane dowody potwierdzają, że nie było go na Lwowskiej. Artur K. z powodu nie dających się rozstrzygnąć wątpliwości, a Mariusz C. dlatego, że poza zapachem nie przedstawiono przeciwko niemu żadnych dowodów. W czasie, kiedy sędzia odczytuje to uzasadnienie wyroku, siedzący na ławie oskarżonych ochroniarz Mariusz znowu nie wytrzymuje. Krzyczy i przeklina w stronę prokuratora, a kiedy po zakończeniu procesu wychodzi z sali jako wolny człowiek, pada na ziemię i zaczyna płakać. Prokurator, który znowu staje w ogniu pytań, odmawia udzielania szerszego komentarza i wychodząc z sali rzuca tylko reporterom: oskarżyłem właściwe osoby. Tego samego dnia w komunikacie dla prasy zapowiada złożenie apelacji. W kolejnych tygodniach przez media przelewa się fala artykułów o nieudolności polskiego wymiaru sprawiedliwości. Przypominane są inne sprawy, w których policja i prokuratura pod naciskiem mediów i rządzących przeprowadzały śledztwa po łebkach i oskarżały o zbrodnie przypadkowych ludzi. Idealnie mechanizm działania policji w takich sprawach opisuje Bogdan Wróblewski z Gazety Stołecznej. Co dzieje się w takich przypadkach? Dziennikarze dobrze znają scenariusz. Premier ogląda wiadomości, dzwoni do szefa MSW, ten do komendanta głównego, ten do Stołecznego, ten niżej. Łańcuch podwładnych i przełożonych, na każdym szczeblu nerwy, na dole funkcjonariusze, których zadaniem jest wykryć i ująć sprawcę. Zabójca Wojtka Króla musiał zostać ujęty. Zdaniem Wróblewskiego to oczywiste, że sąd nie może ogłosić wyroku w oparciu o anonimową notatkę wrzuconą do akt sprawy. Żeby udowodnić komuś winę, trzeba zrobić więcej niż tylko zakuć w kajdanki i wpisać do statystyk kolejny sukces, a w razie uniewinnienia wystarczy rozłożyć ręce i powiedzieć: to nie my, to sąd. Zgodnie z zapowiedzią prokuratora dochodzi do apelacji. Jest 22 listopada 2000 roku, gdy w sądzie już po raz drugi pada to samo słowo – niewinni. Słysząc to, cała trójka zaczyna świętować, a wysoki i barczysty Mariusz ze łzami w oczach podnosi ręce na znak zwycięstwa. Jeszcze tego samego dnia jego obrońca składa do sądu pismo, w którym domaga się dla swojego klienta odszkodowania za poniesione krzywdy i stres. Żąda od Skarbu Państwa 70 tysięcy złotych, jednak na rozstrzygnięcie tego żądania Mariusz będzie musiał poczekać jeszcze długie lata. A lata mijają i chociaż ten kontrowersyjny proces został zakończony, to trzeba pamiętać, że prawdziwy zabójca studenta wciąż nie odpowiedział za swój czyn. Dopiero teraz, po latach, okazuje się, że tego samego dnia, w którym napadnięto na handlarza z giełdy i zaledwie 2 godziny po tym, jak Wojtek stracił życie, 10 kilometrów dalej, przy ulicy Chłopickiego, doszło do bliźniaczego napadu, w którym uczestniczyły 4 osoby. 2 z nich zatrzymano, w tym 1 skazano na 5 lat więzienia, ale obu spraw nigdy nie udało się powiązać. Być może z powodu słabej komunikacji między poszczególnymi jednostkami policji, a być może to ta prokuratorska pewność skutecznie zablokowała szersze spojrzenie na sprawę. W każdym razie, policjanci, którzy aresztowali sprawców napadu na Chłopickiego, do dzisiaj są przekonani, że zabójstwa Wojtka mógł dokonać jeden z tamtych mężczyzn, jednak zaciekła walka o jeden scenariusz skutecznie przysłoniła inne możliwości. Po niewątpliwej kompromitacji w sprawie o zabójstwo Wojtka, prokurator odpowiedzialny za śledztwo zostaje zdegradowany, a w 2001 roku kompletnie zawieszony w obowiązkach z powodu problemów natury osobistej. W podobnym okresie ochroniarz Mariusz zostaje skazany w sprawie o udział w bójce i pobicie jeszcze z 1994 roku, za co otrzymuje karę 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata. Potem nigdy więcej nie ma już problemów z prawem. W czasie procesu w sprawie śmierci Wojtka wziął ślub, a nawet pracuje w firmie teścia jako parkieciarz. Mężczyzna choruje też na depresję i leczy się psychiatrycznie. W 2003 roku w wywiadzie dla Polityki mówi: podczas tamtej rozprawy czułem się osaczony i samotny. Trwała nagonka. Byłem pewien, że już z tego nie wyjdę. W 2004 roku w lesie w okolicach Pułtuska policja odnajduje spalone szczątki Mariusza C., który rzekomo stał na czatach. Jego życie po uniewinnieniu nie zaprowadziło go na prawą drogę. Przed śmiercią otrzymał pseudonim Student z powodu głośnego procesu w sprawie Wojtka i współpracował z gangiem z Ożarowa, gdzie zyskiwał coraz większy respekt i przywileje. Piął się po szczeblach gangsterskiej kariery, aż do momentu, kiedy zaczął się wyłamywać i usamodzielniać. Wtedy wyrok śmierci wydał na niego sam boss gangu. W 2008 roku, czyli po 8 latach po uprawomocnieniu się wyroku uniewinniającego, sąd przyznaje ochroniarzowi Mariuszowi 95 tysięcy złotych odszkodowania za niesłuszne aresztowanie. W styczniu 2013 roku, po blisko 17 latach od śmierci Wojtka, opublikowany zostaje odcinek programu kryminalnego Listy Gończe, który przybliża sprawę sprzed blisko 2 dekad. W programie wypowiada się mama Wojtka, jego brat i siostra. Opowiadają, jaki był, co lubił, jak go zapamiętali. W materiale wypowiadają się też świadkowie dramatycznych wydarzeń, taksówkarz, ludzie związani z uczelnią, czy nawet sam prokurator i orzekająca w sprawie sędzia. Mimo upływu tylu lat, wszyscy doskonale pamiętają tamten dzień i często wracają do niego pamięcią. Mama Wojtka opowiada, że 17 marca 1996 roku, w niedzielę, kiedy jej syn poszedł po wodę, ona akurat gotowała obiad, a na piecu stały gorące garnki. Była wtedy w domu zupełnie sama, gdy na równe nogi zerwał ją dźwięk spadającej pokrywki. Od razu więc ruszyła do kuchni, ale wtedy zauważyła, że wszystkie pokrywki są na swoim miejscu. Wtedy przeszyło ją dziwne, niepokojące uczucie. Nie miała pojęcia, że jej syn właśnie teraz, kilkaset kilometrów dalej, odchodzi na zimnym chodniku. Tego samego dnia, zanim jeszcze tragiczna informacja dotarła do bliskich, siostra Wojtka jak zawsze o 17 włączyła wiadomości. Wtedy dowiedziała się o tragedii w Warszawie. Usłyszała, że zginął młody człowiek i zobaczyła ujęcia z ulicy Lwowskiej, na których wyraźnie widać było przykryte workiem ciało. Siostra oglądała reportaż, nie mając pojęcia, że to, co widzi, dotyczy ich rodziny. Nawet gdy zobaczyła buty ofiary, od razu pomyślała, że Wojtek ma dokładnie takie same, ale nie mogła uwierzyć, że to on. Dzisiaj minęło już ponad 27 lat od śmierci Wojtka. Młodego człowieka, który nawet nie zdążył nacieszyć się studenckim życiem i na dobre zasmakować dorosłości. Wojtek stracił życie, bo znalazł się w złym miejscu o złej porze i można byłoby powiedzieć, że zginął przez przypadek, jednak ten, kto pociągnął za spust, wcale przecież nie zrobił tego przypadkowo. W tej sprawie wszystko, co mogło, poszło źle. Boli fakt, że do dzisiaj nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za te zbrodnie. Przykry jest też obraz wymiaru sprawiedliwości, który w tej sprawie okazał się zawieść na każdej płaszczyźnie i który przede wszystkim zawiódł Wojtka i jego bliskich, którzy nigdy nie poznali odpowiedzi na pytanie, kto odebrał im brata i syna. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zostań moim wspierającym na YouTube. Na wspierających czeka przedpremierowy dostęp do odcinków i inne bonusy. Jeżeli wracasz do mnie częściej, zasubskrybuj mój kanał, żeby dostawać powiadomienia o nowych materiałach. Warto też obserwować mnie w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie, gdzie zdradzam szczegóły na temat nadchodzących odcinków i nowych projektów. Serdeczne podziękowania dla wszystkich moich wspierających i patronów. Ten odcinek dedykuję właśnie Wam.